Radio Satisfaction. Radio Satisfaction.
Witamy Państwa po godzinie 11. To był zespół The Searchers. Prawda, że łatwo było można poznać? Że to
zupełnie.
Nie, zupełnie nie.
Nie, to... myślę, że... Ja nie zastanawiam się, bo... No. Znaczy, panu się to podoba?
Ja teraz powiem swoją kwestię szczegółowo.
Zanim powiem coś przykrego.
Tak, nie. A potem będę miał pytania natury ogólnej trochę.
Tak.
Podobało mi się to tak sobie, natomiast muszę powiedzieć, że tak. Ja znałem niektóre utwory z tego okresu, bo to było tak. Zespół The Searchers miał ostatni hit w roku 67. To był utwór Have You Ever Loved Somebody, który napisał zresztą zespół The Hollies. I to był w tym czasie, kiedy rozstał się z nimi ich pierwszy perkusista. Potem oni próbowali w nowym trochę składzie, mimo wszystko z dwoma oryginalnymi członkami zespołu, z Mike'em Penderem i z Johnem McNallym, próbowali zmieniać tą swoją stylistykę, przetrwali jakoś lata 70. i na przełomie lat 70. i 80. nagrali dwie płyty dla wytwórni Sire, które spotkały się z dosyć przychylnym odbiorem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. I niektóre utwory z tych płyt ja znałem na składankach takich, które rozciągały się przez całą działalność zespołu The Searchers i nie mogłem ich znieść. Natomiast jak tych płyt się posłucha osobno, I zapomni się, że to jest zespół The Searchers, tylko, nie wiem, takie The Searchers 2, albo The Searchers, albo The Searchers, że coś innego, to wtedy one nie są aż takie straszne. Muszę pochwalić panów za jedną rzecz, że oni na przykład w odróżnieniu od The Hollies, którzy wtedy też wydali swój nowy album, tam był taki moment, że było reunion, że Graham Nash na chwilę wrócił do zespołu The Hollies i to brzmiało jak oni, natomiast tam było tak dużo tych syntezatorów w najgorszym możliwym wydaniu, taka papka disco-polowa wręcz, że tego się nie dało słuchać. Te albumy Searchers da się posłuchać, tylko jakby bez odniesienia do tych jakby ich lat świetności. Takie jest moje zdanie.
Chciałem to wotum separatum zrobić do pana sformułowania. A? Przetrwali lata 70. A? Jak oni przetrwali lata 70?
No nie rozpadli się przynajmniej.
Mogli siedzieć w szopie albo na Rodos, proszę pana, na działce i podlewać ogórki.
Nie
to
mogli,
też przetrwali.
Dlatego, że oni sobie nie pisali utworów.
Nie przetrwali lat 70.
No rozumiem.
Dobrze.
Dobrze. Nie mogli się rozpaść, bo tak jak mówię, oni nie pisali sobie utworów, więc musieli grać.
Wie pan co, od razu przychodzi, znaczy oni mogli jako taki zespół tam jarmarczno-klubowy mogli grać do śmierci właściwie.
No tak.
Ale przychodzi mnie zaraz na myśl grupa The Kinks.
No właśnie.
Która w latach 60. grała jak grała. Ale przetrwała lata 70., ale niech pan zobaczy, jaki tam jest poziom wykonawczy, jak oni jednak przekombinowali to, co grali. Oni te wszystkie bardziej baladowo-rockowe, momentami nawet progresywne, to wszystko było, miało posmak talentu braci Davis, głównie Raya Davisa, ale było inne. A ci to tak panie, jak mawiał Lech Wałęsa.
To jeszcze mam teraz inne pytanie.
Ja wiem, trochę pana przygasiłem, bo był bardziej optymistyczny.
Nie będę bronił dla utraty tchu tej płyty.
Dobrze.
Natomiast powiem tak, że wydawało mi się, że to był najbardziej mroczny dla tych zespołów właśnie kojarzonych z nurtem Mersey Beatu, czyli z takim Liverpool Sound, czyli z tym początkiem lat 60., ta cała, tak jak ja ją nazywam, słoneczna 60., czyli te takie miłe zespoły w tych samych garniturkach, uśmiechające się i robiące takie małe kroczki. Tak, dokładnie. Wydawało mi się, że jakby początek lat 80. to był najgorszy okres dla tej muzyki. Dlatego, że potem w połowie lat 80. był pewnego rodzaju przełom. Po pierwsze, ukazały się wszystkie płyty Beatlesów na kompakcie i jakby to spowodowało, że był nawrót popularności. Była rocznica wydania Sierżanta Peppera 20 i tam około tego się różne rzeczy też zaczęły dziać. I z kolei w Ameryce na MTV puszczono wszystkie odcinki tego serialu z The Monkees. I wtedy był nawrót tej Monkeesomanii. Więc od połowy lat 80. to jakoś to zaczęło się znowu kręcić, że te zespoły typu Herman's Hermits przestały nagrywać jeszcze raz te swoje utwory, to było dopiero straszne, jak oni nagrywali, żeby na nośnikach kompaktowych się coś tam, cokolwiek znalazło.
I tam zawsze było przerwę, panu zawsze na dole była taka informacja, uwaga, płyta nagrana z przynajmniej jednym oryginalnym członkiem zespołu. I przeważnie był to perkusista.
Bo wtedy nikt tych starych nagrań nie chciał mi wydać, bo to był ten problem. Nawet Ringo Starr nie mógł wydać swojej płyty na
początku. No bo jak podpisał takie papiery, to znaczy wydać, to nie jest płaszcz, który pan zostawia w szatni wydaj mi pan, nie mam pana płaszcza i co pan mi zrobi? No po prostu taki podpisali kontrakt.
Nie, naprawdę, nie wydam panu płyty i co pan nam zrobi, panie Ringo?
No i Ringo nagrał to ponownie.
Natomiast mam pytanie, jak pan pamięta te lata, początek lat 80., bo ja wtedy chodziłem do podstawówki i pamiętam, że byłem jedyną taką osobą, która słuchała nie tylko tam Beatlesów, ale że już Hollies i Searchers, to w ogóle to z kim? Do kogo z tym?
Ja proszę pana, wtedy byłem nieco starszy od pana, ale też muszę pan powiedzieć, zarówno w podstawówce, jak i w liceum, tak naprawdę tam w ogóle nikt nie wiedział, co są lata 60., nikt się tym nie interesował. Tam wtedy, proszę pana, to była Bee Gees, Saturday Night Fever, Amanda Lear, Bonnie M., proszę pana, Smokey były na topie. Takie rzeczy, kto tam o Searchers myślał? To ja wiedziałem i znałem grupę Searchers, no bo miałem taką dobrą szkołę w rodzinie, ale tak, to nie tam. I to była taka, wie pan, powierzchowna taka. Mm-hmm. Robimy dzisiaj domówkę, czy masz nową płytę Bonnie M.? No, na tej zasadzie było zainteresowanie muzyką. To pan jest jeszcze jak tam pan kogoś chociaż znajdował, to bardzo pozytywnie, że mógł pan z kimś o czymkolwiek pogadać muzycznie.
No, tak, o Roxette, o Depeche Mode, ale to już było już środek lat 80.
Roxette okazał się być zespołem dosyć bardzo klasycznym, tak, z dzisiejszej perspektywy. Tak. A że pan powiedział, że nawet Ace of Base dzisiaj, jak się słucha, to wygląda to na cacuszko w porównaniu
do
tego, co
robią. Jeszcze ostatnie pytanie. To kiedy jakby było to przełamanie, jeśli chodzi o pana patrzenie na tę sytuację, że o zespołach typu właśnie Hollis i Searchers znowu zaczęła być mowa? W pana jakby gronie?
Znaczy, w moim gronie w ogóle nie było na ten temat mowy, bo nikt w ogóle nie wiedział, że coś takiego istnieje, więc nie było żadnych nawrotów, przełomów. Ja znałem te kapele i płyt nie miałem, bo te płyty były w takiej samej cenie jak Genesis, czy jest, więc wolałem kupić sobie za ogromne pieniądze już Genesis, jak miałem kupić, ale znałem, miałem zgrane, wiedziałem, co to Mercy Beat, znałem Herman's Hermits, Searchers, Jerry and the Peacemakers, ten I Like It, to był BJ...
Nie, to był Jerry and the Peacemakers.
Mega, tak, I Like It. I w ogóle te wszystkie. Ale jak gdyby byłem takim, że tak powiem, górnolotnie, artystycznie samotnym białym żaglem.
Aha, rozumiem.
Wie pan, tak.
Bo jeśli chodzi o moją perspektywę, to się zmieniło w tym momencie, kiedy na ekrany trafił ten dosyć ohydny film o zespole The Doors. Mówię ohydny, dlatego, że on nie prezentował jakiejś wielkiej
prawdy.
A nie,
to ja już wtedy byłem ponad.
Ale to muszę przyznać, że wtedy nagle wszyscy zaczęli słuchać znowu muzyki z lat 60.
Ja w ogóle nie byłem wielkim fanem. Z dzisiejszej perspektywy lubię. Ja lubię sobie włączyć płytę grupy The Doors i odrzucić jak gdyby cały ten sensacyjno-pijacki kostium. I wtedy jest to genialne granie. Ale miałem dosyć tego Jima Morrisona, który albo był pijany, albo kogoś obrażał, albo udał, że on jest tak inny, że on może wszystko, na przykład swoje skórzane portki zdjąć na koncercie. No może, no każdy może. Kto mu zabroni. Ale mierził mnie on tym swoim takim jakimś. Z jednej strony, ale to tak przeważnie jest. Jak trochę geniuszu dostanie się od Pana Boga, to z drugiej strony trochę idiotyzmu. No. Tak, żeby równowaga była i to się źle wybełtało u niego. No tyle. Więc ja filmu w ogóle nie oglądałem, bo on mnie... Ten film oparty był w sumie na jego postawie i na nim. Jako...
No właśnie nie wiadomo, na czym on był oparty.
Ja tam nie wiem,
dlatego,
tak mi się wydawało, bo nie oglądałem.
Ale to już zostawmy.
Ja w ogóle nie oglądam filmów muzycznych. Muszę Panu powiedzieć, że próbowałem obejrzeć o Eltonie Johnie ten film, ale się zraziłem zupełnie. Jakieś tam panie z piórami na plecach tańczą, on w międzyczasie niby idzie na przykład do biura, tu nagle balet wyskakuje, coś. Takie dziwne rzeczy. Frediego to już w ogóle nie podchodziłem, bo wiedziałem, że to będzie, bo koncentrowanie się tylko i wyłącznie na Freddie Mercurym zawsze mnie drażniło. Queen to był Queen, a przypomnijmy jeszcze, że na początku w ogóle oni go nie chcieli. To nikt teraz nie chce o tym mówić. On chodził za nimi, panowie, no zabierzecie mnie z sobą. Oni wtedy występowali jako grupa Smile. A oni, nie idź człowieku, tam możesz futerały od gitar ponosić. No zabierzcie, ja zaśmiewam. No nie idź stąd i tak. A teraz Freddie. To był zespół zwartych kilku osobowości, które wzajemnie się inspirowały, naganiały, napędzały. A wszystko teraz, ja wiem, że tym panom tam nie przeszkadza pozostałym. Ale nie oglądałem, przyznam się. W ogóle jakoś.
Tam akurat w tym filmie było dużo o zespole Queen, tylko że też były tam różne zmyślenia niestety. Albo tak, żeby bardziej pasowało do dramaturgii, to zmieniono trochę sprawy biografii zespołu. Żeby była większa dramaturgia, to na przykład niektóre fakty jakby przeklejono z końca lat 80. na początek lat 80. i taki trochę to bajka z tego wyszła, żeby, a nie biografia.
Bo zaczynamy gęgać za długo. A jaki jest pana ulubiony film muzyczny?
Opowiem w następnym wejściu, bo to jest ważne pytanie.
Dobrze,
muszę
to
je
ja też
wiem,
takim...
Once.
Ale
pan teraz tu niektórych obraził.
Nie,
to ja powiem panu, jaki jest mój ulubiony film muzyczny, którego nie ma. Film o zespole The Searchers. Zwłaszcza o ich poczynaniach na początku lat 80.
To wracamy do
źródeł. I właśnie w tym zajmiemy się teraz, słuchając ich kolejnego utworu z tej wiekopomnej płyty, która nazywała się Play for Today. Dokładnie tak jak jedna piosenka zespołu The Cure. To chyba przypadek, a ten utwór nazywa się Infatuation.
As anybody cares, you love. Loves the wind, Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my flowers. Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart?
Dość smutna rocznica każe nam dzisiaj o sobie przypomnieć, drodzy państwo. Oto bowiem mamy dziś 10. rocznicę tego 11 lutego 2012 roku, kiedy odeszła wybitna piosenkarka, czy raczej pieśniarka Whitney Houston. Whitney to była zwykła amerykańska dziewczyna, która długo wchodziła na szczyty show biznesu i zdecydowanie za krótko poszła w kierunku odwrotnym. Dziewczyna z New Jersey, która dysponowała wprost zjawiskowym głosem oraz tak zwanym vibrato, czyli umiejętnością modulowania tego głosu przy pomocy lekkiego drżenia warg, co czyniło jej sztukę wokalną zupełnie wyjątkową. Songi przez nią wykonywane stają się w związku z tym zarówno popisem jej talentu, ale też szczytowych możliwości producenckich w zakresie aranżacji sztuki nagraniowej, jakimi dysponowała Ameryka połowy lat 80. XX wieku. A sam głos to jest dopiero połowa sukcesu. Trzeba także umieć wejść w świat show biznesu, radzić sobie z nim i słuchać właściwych doradców. Niestety z tym drugim poszło Whitney znacznie gorzej. Przypomnijmy, że sama pochodziła z muzycznej rodziny, całe dzieciństwo marzyła, żeby zostać piosenkarką, no i zdarzył się ten cud. W 1983 roku producent Cliff Davis zobaczył jej występ w jednym z nocnych klubów Nowego Jorku i od razu dostrzegł w niej ogromny potencjał. Natychmiast podpisał z nią kontrakt, a jej debiutancki album ukazał się w lutym 1985 roku. Jej głos stał się jednym z fundamentalnych dźwięków lat 80. zeszłego wieku. Mawiało się, że w latach 80. i później Whitney Houston rozdawała karty w muzyce pop tak, jak Michael Jordan rządził koszykówką. Ostatecznie ten jej debiutancki album z 85 sprzedał się w 12 milionach egzemplarzy. A pamiętajmy, że artystka wystartowała na szerokie wody w show biznesie, mając zaledwie 21 lat. Z czasem jej kariera zaczęła słabnąć, a cieniem na niej położyły się niedomogi w życiu osobistym, co jej macierzysta wytwórnia Arista próbowała jakoś odwrócić. Z tym, że longplay zatytułowany Just Whitney Fitness 2001 roku spotkał się z co najmniej mieszanymi recenzjami i z bardzo chłodnym przyjęciem u fanów. Bo patrząc z szerszej perspektywy, widać wyraźnie, że Whitney najbardziej pewnie czuła się w trakcie występów, a nawet castingów. Obojętnie, czy słuchał jej jeden menedżer, czy dziesiątki tysięcy ludzi na stadionach. Wówczas w jej imieniu przemawiał talent. Taki talent, który trafia się 2-3 razy na stulecie. Zjawiskowy śpiew, który przychodził jej łatwiej niż innym mówienie, no i ta bajeczna intuicja estradowa. A księga Guinnessa podsumowywała: Whitney to najczęściej nagradzana artystka muzyczna w całych dziejach tej sztuki. Znacznie gorzej ów The Voice, jak ją nazywano, radził sobie za kulisami. Utalentowana dziewczyna czuła się coraz bardziej zagubiona w wielkim świecie i o ile w sferze kariery ściśle muzycznej dokonywała najczęściej trafnych wyborów, o tyle w życiu prywatnym popełniała jeden błąd za drugim. Chybione małżeństwo, niepozbierane macierzyństwo, przypadkowi doradcy, a w rezultacie utrata wszelkich znaków orientacyjnych w życiu. Choć wydawało się, że z tej drogi ciągle, jeszcze tym razem, można zawrócić. Niestety, na dzień przed kolejnym powrotem do dawnej kariery, znaleziono ją w hotelowej wannie w Beverly Hills z twarzą zanurzoną w wodzie. W pokoju ujawniono mnóstwo buteleczek z lekarstwami, akcesoriów związanych z przyjmowaniem narkotyków, sporo alkoholu, a w jej organizmie wykryto duże, zadawnione złoża kokainy. Po sekcji zwłok okazało się, że piosenkarka cierpiała również na łagodną postać rozedmy płuc. Z jej strunami głosowymi też nie było najlepiej, a bywalcy jej koncertów wiedzieli od dawna, że traci ona ten właśnie słynny, delikatny ruch warg. Z tą śmiercią było jeszcze więcej korowodów, ponieważ z jednej strony uznano to utonięcie za przypadkowe, ale nie obyło się bez wątpliwości, bo jeden z patologów sądowych stwierdził, że woda w wannie była stanowczo zbyt gorąca na kąpiel, więc artystka musiała być już troszeczkę wyłączona ze świata rzeczywistego. Na twarzy miała rany szarpane, na całym ciele siniaki, więc niewykluczone, że ktoś ją popchnął w tę mroczną, samobójczą stronę, albo że przeżywała tak silną traumę, a ta w połączeniu z nadmiarową chemią przyczyniła się do, no powiedzmy, spadku czujności. Ta śmierć miała jeszcze jedną przykrą konsekwencję, ponieważ niemal dokładnie w 3 lata po śmierci piosenkarki jej córka również została znaleziona we własnym domu w Roswell w stanie Georgia w wannie z twarzą w wodzie, co spowodowało, że dziewczyna znalazła się w śpiączce. Leczono ją wprawdzie w szpitalu, ale zmarła tam 6 miesięcy później, nie odzyskawszy świadomości. A co do samej Whitney, kokaina nie pomogła jej ustawić jakichkolwiek znaków orientacyjnych, bo przecież nie była w stanie. Mogła jedynie pogrążyć to cudo w spienionej hotelowej wannie. Whitney chciała zatańczyć z kimś zupełnie innym, ale na parkiet zaprosiła ją śmierć.
Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Everything that you do, I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no I'm Much further, I don't wanna have to go.
Autopromocja. Przed nami kolejny niezapomniany koncert w Studiu Komedy, w Studiu Radia Poznań. Mirosław i Magda Czyżykiewicz. Jako Czyżyki na żywo przy Berwińskiego 5 dla 20 naszych słuchaczy i wszystkich innych chętnych przed radioodbiornikami.
Tu Czyżyki.
Serdecznie zapraszamy.
Już w najbliższą sobotę, 11 lutego od 20:00, magiczny koncert. Wspomnienie kultowej płyty Świat Widzialny do wierszy Józefa Brodskiego oraz przedpremierowe utwory ze zbliżającej się nowej płyty. Zapraszamy do wspólnego słuchania, a wcześniej do zdobywania zaproszeń. Więcej na Radio Poznań FM.
Do usłyszenia.
Autopromocja.
Bells. Radio Satysfakcja.
Try.